Radio Kraków Kultura.
Grzegorz Paluch, czyli osoba stojąca za kodami, za festiwalem Kody, ale właściwie nie tylko, bo i za Misteriami, Paschaliami i pewnie za niejednym jeszcze projektem mógłbym długo wymieniać.
No, to prawda. Rzeczywiście trochę tego się nazbierało.
Pracowity człowiek.
No ale Krzysiu, co robić, jak nie pracować? Nudzilibyśmy się troszkę, chociaż nie jest to łatwy kawałek chleba, ale sam doskonale wiesz, że dla takich krótkich momentów satysfakcji warto jednak to robić.
Mój ulubiony oksymoron to aktywny wypoczynek, więc to najbardziej lubię praktykować, aktywnie wypoczywać.
To proponuję zrobić jakiś festiwal w górach.
No to jest tak, to jest ta droga. Kody, to festiwal iluletni właściwie? To już jest
18. edycja w tym roku.
Pełnoletni.
A rzeczywiście, nie pomyślałem o tym. Tak. W końcu jesteśmy dorośli. Dorośliśmy do pokazywania pewnych rzeczy.
No to mi pasuje w ogóle do tej edycji. Jak patrzę na program, bo to był festiwal, który zawsze łączył muzykę tradycji z awangardą. Taki był pomysł gdzieś u zarania.
Tak, rzeczywiście. U fundamentów tego festiwalu jest ten pomysł, ta koncepcja, żeby łączyć tradycję z awangardą. Tylko ja to zawsze mówię i nie wiem, czy nie rozmawialiśmy w tamtym roku i też to powiedziałem, że ja mam problem z awangardą, bo w tym momencie awangarda jest też pewną tradycją. I nie do końca ten termin wpisuje się gdzieś po tych niemal 20 latach w nazwę festiwalu, chociaż się wpisuje, oczywiście tutaj możemy się sprzeczać nad detalami, ale tak właśnie awangarda jest już pewną tradycją, my jesteśmy w zupełnie innym momencie, ale sam pomysł programowy, który ja już realizuję od kilku lat, jednak romansuje cały czas z tradycją i romansuje z muzyką nową, romansuje z różnymi gatunkami, więc nie odeszliśmy, tylko dojrzeliśmy.
I z tradycją festiwalu. Z tą awangardą to chyba jest tak, zależy jak na nią spojrzeć. Jeżeli
no
spojrzeć na nią jak na nurt, no to właściwie to już jest historyczna estetyka, ale awangarda wciąż może znaczyć po prostu tę sztukę, tę kulturę, która się wymyka definicją, tę, która tworzy coś nowego.
No właśnie to są
jest te... w awangardzie.
To są te detale, o które możemy się sprzeczać. Ja jakoś awangardę cały czas kodyfikuję w tej awangardzie, o której myślimy gdzieś tam historycznie.
Moje pierwsze skojarzenie też jest takie, tak, ale no jeżeli spojrzymy na dzisiejszą scenę alternatywną, to możemy mówić, że ona jest w awangardzie.
Ale wolę ją nazywać sceną alternatywną.
Proszę bardzo.
Albo muzyką poszukującą. Chociaż teraz, jak spojrzymy na nurty w muzyce, to praktycznie, może nie praktycznie, ale bardzo wielu muzyków sięga jednak do tradycji i z nią romansuje, więc może nakreśliliśmy... Może dzięki kodom to się zdarzyło.
Spór w doktrynie po prostu.
Tak.
Możemy tak długo, państwo pewnie się domyślają. Ale co mam na myśli, mówiąc o tym, że ten program pasuje mi do takiej pełnoletności festiwalu, to jest to, jak rzeczywiście wszystkie te elementy tutaj są. To znaczy jest i muzyka tradycyjna, jest i muzyka awangardowa, jest i muzyka nowa, jest i muzyka współczesna. Jest i muzyka dawna nawet.
Tak.
Nawet.
Dawna, ale w bardzo ciekawej formie. Ja też chcę, żeby Kody były takim festiwalem, gdzie... Zaraz wrócę do muzyki dawnej, ale chcę taki zrobić wstęp, w którym każdy odbiorca znajdzie coś dla siebie. I tak ten program jest skonstruowany, żeby każdy... gdzieś tam zanurzając się w tą konstrukcję, mógł znaleźć koncert, który rzeczywiście odpowie na jego gusta, te estetyczne, muzyczne. A jeżeli chodzi o koncert, do którego teraz prowadzisz, Krzysiu, czyli La Tompette, to jest muzyka dawna, ale w bardzo ciekawej formie, bo tam jest raz, że połączenie muzyki Orlando di Lasso z literaturą, z powieścią Virginia Woolf, Orlando, bo będzie to taki, można powiedzieć, koncert, spektakl, to jeszcze ta muzyka Orlando di Lasso jest nie zawsze w tej takiej wersji oryginalnej, ale w aranżacjach Simona Piera Bessiona, który jest liderem zespołu La Tompette. Dla mnie jest to kompletny wizjoner, jeżeli chodzi o podejście do muzyki, więc to, co on zrobił z materiałem tym dawnym, renesansowym, to jest coś po prostu przepięknego.
To jest też postać powracająca na tak, festiwal po dwuletniej.
Tak, wtedy były Nieszpory Rachmaninowa z muzyką Kościoła Wschodniego, a w tym roku powracamy z renesansem, z takim odnośnikiem właśnie do XX wieku. To i XXI.
To jest spektakl, właściwie chyba tak? Spektakl bardziej niż koncert?
Tak, to jest spektakl bardziej niż koncert. W ogóle cała historia powstawania tej płyty, bo tej muzyki możemy posłuchać na płycie Orlando, która została wydana w tamtym roku. To cały ten konstrukt tego albumu powstawał właśnie gdzieś tam w autorze, czyli w Simonie Pierze rezonowały te historie, ta konstrukcja powieści Virginia Woolf. Więc to było od początku gdzieś zespolone z literaturą. I tutaj przybrało to formę najpierw muzyczną, a teraz właśnie sceniczną. Już było kilka wykonań na zachodzie Europy i to będzie polska premiera. Robimy to dwa razy o godzinie 17:21, więc bardzo serdecznie zapraszam. Szczególnie, że przestrzeń jest też wyjątkowa, bo Teatr Stary w Lublinie to jest bardzo kameralne miejsce, gdzie nieważne gdzie się siedzi, jest ten kontakt z artystą bardzo bliski.
To jest teatr stary, a w sumie bardzo nowy też.
Tak, tak. Został odremontowany za europejskie pieniądze, więc cieszymy się, że jest takie miejsce i możemy z niego skorzystać.
A to nie jedyny koncert muzyki dawnej na festiwalu. Tak jeszcze ci powiem teraz.
Nie jedyny, ale kiedy? Na którym festiwalu?
Na Kodach w tym roku.
A bijesz do tradycji teraz, tak?
Nie, do Mortona Feldmana.
Aż to ciekawy żart. No to już nie jest taka muzyka dawna. Zależy jak na to spojrzeć.
No taka niedawna, no ale też taka nie nowa już też, no. To próbuję powiedzieć.
No jest to pewna tradycja. No w tym roku obchodzimy stuletnią rocznicę urodzin kompozytora. Ja mogę powiedzieć, że Morton Feldman to jest ta postać w muzyce XX wieku, która gdzieś chyba najmocniej we mnie siedzi i od wielu lat ja już wprowadzałem, tak kapało gdzieś tam w programie Kodów ta jego twórczość, bo bardzo mi zależało, żeby to było. No i w tym roku robimy taki koncert, tak jak Feldman tytułował swoje utwory Philip Gaston i tak dalej, For Bunita Marcus, to tutaj ten koncert jest zatytułowany For Morton Feldman i to będzie otwarta sytuacja. A co ciekawe jeszcze, poza tym, że będzie można doświadczyć tego koncertu będąc w muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim, to jeszcze ukażą się dwie płyty właśnie z tymi nagraniami. Bardzo mi zależy na tym, żeby ta muzyka też żyła w takim obiegu.
Dwie osobne płyty, czy dwupłytowe?
Tak naprawdę trzy płyty, bo będzie jedna osobna płyta Triadic Memories, gdzie utwór jest wykonany przez Andrzeja Karałowa i w takiej też formie usłyszymy go w Lublinie oraz podwójne wydawnictwo, bo ten materiał jest dłuższy, czyli Crippled Symmetry w wykonaniu tria Ewa Lipchen, Emilia Karolina Sitarz i Magdalena Kordlasińska Pękala. I ten koncert jest pomyślany w taki sposób, żeby nie było tam przerwy, to jest outdoor. Te utwory nastąpią jeden po drugim, więc to będzie ponad 3 godziny muzyki. Oczywiście nie zamykam. Coż to za mina, Krzysiu? Państwo tego nie widzą, ale ja widzę.
Rozkoszne, ale wyobraziłem sobie siebie na 3-godzinnym koncercie właśnie.
Tak, ale właśnie ja wiem, że sam robiąc te koncerty, staram się, żeby one nie były dłuższe niż godzina, bo wyporność ludzka jest coraz mniejsza ze względu na to przebodźcowanie, w którym żyjemy, ale ten koncert będzie otwarty. Będzie można wejść, wyjść, usiąść, położyć się na leżaczku, na pufie, spacerować, niekoniecznie można być, bo chcemy ustawić widownię na scenie, to wszystko będzie się działo tak, ale oczywiście dźwięk pójdzie też w przestrzeń ogrodu Parku Saskiego, także Ogrodu Saskiego, czyli będzie można sobie też spacerować i gdzieś tam słuchać tej muzyki, bo to, co zrobił Feldman, to mi bardzo pięknie gra z naturą, więc chcę, żeby ja już robię to od paru lat, osadzać muzykę Feldmana właśnie w tym kontekście gdzieś tam przestrzeni miejskiej. Ja marzę o tym, żeby zrobić takie koncerty jeszcze na budowie, niekoniecznie w KCM-ie, tylko na, rzeczywiście gdzieś tam, nie wiem, na budowie centrum handlowego na przykład, czy w lesie, prawda? Bo ta muzyka rzeczywiście bardzo dobrze gra z sonosferą różnych miejsc.
Ja mam z Feldmanem w ogóle tak, że rzeczywiście są takie momenty, w których chętnie daje się mu zwieść i poczuć w takim bezczasie, bo ta muzyka do tego doskonale się nadaje, ale znacznie bardziej cenię go jednak jako myśliciela, jako takiego rewolucjonistę może nawet, kogoś, kto rzeczywiście popchnął sztukę, muzykę gdzieś kroczek dalej, niż jego muzykę wprost. No tak z nim mam.
No tak, bo tak naprawdę jego muzyka...
Bezkompromisowa postać zupełnie.
Dokładnie. Jest też wynikiem tej idei, którą gdzieś tam głosił, eksplorował, bo jego podejście do czasu, do trwania w muzyce jest zupełnie odmienne niż to było przed nim. No i moim zdaniem to, co wyszło w tej materii dźwiękowej, to jest coś przepięknego, ale rzeczywiście może to być... nie chcę powiedzieć ciężkie w odbiorze, może być nużące na przykład. Tylko, że ja myślę, że warto podejść do Feldmana troszkę tak w kontekście tego, co też głosił Erik Satie, czyli że muzyka jest meblem. Czyli ta muzyka może być tłem po prostu. A ty jako wytrawny słuchacz... pewnie, znaczy nawet nie pewnie, wiem, że się skupiasz na tym, analizujesz i tak dalej. I słuchając tej perspektywy rzeczywiście może być trudno.
Dla mnie ona była zawsze impresjonistyczna, ta muzyka.
To prawda.
Choć i lubię ją sobie porównywać właśnie do takiego malarstwa, w sumie też nie tak znowu odległego do Erika Satie. I to są już jakieś tropy, jak można do tej muzyki podejść. I w sumie tak patrzę w program, to znowu nie tak daleko tego klimatu jest muzyka Egidi i Medekszajte.
Dokładnie.
Litewskiej kompozytorki.
Nawet idea skorzystania, idea korzystania z tych patternów włókienniczych tutaj się spotyka, bo Crippled Symmetry i ten koncert, który zaprezentujemy z muzyką Egidii i Medekszajte, przepraszam, na tym się opiera, na strukturach właśnie tkania na przykład. Ale co ciekawe, właśnie Egidia studiowała wzornictwo przemysłowe, więc ona ma też taki techniczny background, jak tę muzykę komponować. Oczywiście ja bardzo lubię i nie lubię mówić o tych ideach muzycznych, które kryją się za utworami. Wolę, żeby ludzie przychodzili, słuchali i wyciągali coś dla siebie. Ale powiem szczerze, że będę pytał po koncercie słuchaczy, którzy może nie przeczytali notki programowej, czy wysłyszeli tam rzeczywiście konstrukty tkania dywanów. Bo to jest, myślę, że niełatwe, żeby takie rzeczy wysłyszeć.
Ja nawet byłbym skłonny zaryzykować, że może nawet niemożliwe. To znaczy można wysłyszeć pewnie jakąś powtarzalność, jakiś wzór, ale to, czym został zainspirowany, to już jest inna sprawa. Natomiast to połączenie rzeczywiście jest w jej przypadku po pierwsze naturalną konsekwencją łączenia dziedzin, którymi się zajmowała, a po drugie, no mimo wszystko jest jednym z takich huków, haczyków, na które można złapać uwagę, by zainteresować się tą muzyką. Jakie utwory wykonają Flow Unit, hashtag ensemble?
To będzie niespodzianka, kameralne rzeczy.
Niespodzianka.
Tak.
Kameralne rzeczy, dobrze. A ja chcę wiedzieć.
Przyjedziesz, usłyszysz. Mam nadzieję, że przyjedziesz.
To teraz właściwie zamykając muzykę nową, to chyba jeszcze mamy jeden koncert powiązany ze stuleciem Polskiego Radia. Jesteśmy w Radiu Kraków Kultura, więc
tak jest.
Nie wypada o tym nie wspomnieć.
No szczególnie, że w Radiu Kraków Kultura jedna z premier również wybrzmiała, bo ten koncert jest kontynuacją idei wznowienia zamówień kompozytorskich przez Polskie Radio. Już kilka premier się odbyło, między innymi właśnie jedna tutaj w Radiu Kraków. Kolejny przystanek to jest Lublin i tam usłyszymy kwartet na smyczki Pawła Malinowskiego, ale nie tylko, bo będzie też czwarty kwartet smyczkowy Pawła Mikietyna, a to wszystko będzie w takiej otulinie krótkich setów elektronicznych, ale też na odpadach różnych elementów życia codziennego, czyli program Reused Sound Wojtka Błażejczyka. I to też jest połączone z premierą właśnie jego płyty, bo ta płyta została, już się tłoczy, zaraz będzie, więc będzie też do zakupienia podczas festiwalu. Więc taki konstrukt tego koncertu, żeśmy wymyślili, a tak, właśnie to jest stulecie Polskiego Radia i pomysł Ewy Szczecińskiej, żeby radio miało ten wkład właśnie w muzykę nową, nie pod żaden program jakiś napisany, tylko kompozytorzy mają totalną wolność, jeżeli chodzi o komponowanie, wybieramy z kompozytorami zespół, dla którego piszą i już się nie wtrącamy wtedy.
No, Polskie Radio obok kilku jeszcze innych instytucji było jednym z najważniejszych zamawiających tak naprawdę przez całe dekady utworów. Fantastycznie, że wraca do tej tradycji, do tej kulturotwórczej roli.
Którą ma, ale teraz ma jeszcze bardziej.
Dokładnie. To koncert Royal String Quartet, dodajmy, a Paweł Malinowski jest jednym z najbardziej interesujących kompozytorów z Krakowa, więc też to podkreślmy na antenie tutaj w tym mieście. Czy te płyty, o których mówisz, dwie Mortona Feldmana i tutaj Wojtka Błażejczyka, to wszystko wydawnictwa Rozdroży festiwalowe?
Tak, wszystko Ośrodek Rozdroża. Będzie jeszcze jedna płyta, miała swoją premierę na Kodach.
Która?
Wcias.
Wcias.
Wcias Wiwaty, więc cztery premiery. No od paru lat ja bardzo pielęgnuję sztukę wydawania, bo miałem taką refleksję, ponieważ przy festiwalu Kody jestem od lat już 17-16.
Z 18?
Tak, w pierwszej edycji uczestniczyłem jako słuchacz, od drugiej już byłem zaangażowany w działania. I tych utworów na zamówienie festiwalu, koncertów różnych powstawało dziesiątki, setki i zawsze gdzieś to przepadało, więc mnie szczerze gdzieś to uwiera, że ta muzyka nie zostaje, nikt jej później nie pokazuje, dlatego zależy mi na tym, żeby te wydawnictwa się pojawiały, żeby to w obiegu żyło. Dlatego cztery premierki, ale to jeszcze nie wszystko, co Ośrodek Rozdroża szykuje w tym roku, jeżeli chodzi o tę działalność wydawniczą, ale to jeszcze nie będę zdradzał.
Tu Radio Kraków Kultura.
W studiu jest Grzegorz Paluch, kurator festiwalu Kody. Rozmawiamy o tym właśnie festiwalu. Czemu tak się uśmiechasz teraz znacząco?
Nie wiem, wesoło mi dzisiaj.
100 tysięcy Polsk, na Wciasie stanęliśmy, ale rozmawialiśmy w przerwie jeszcze o 100 tysięcy Polsk. To są właściwie dwa takie projekty, które się ze sobą dobrze łączą. To właśnie opowiedzmy o nich. Wcias to jest nowa iteracja, inkarnacja.
Tak.
We Call It A Sound, taki był zespół.
Tak, oni poszukiwali różnych, chyba mam wrażenie, że szukali swojego miejsca i w końcu zostali tutaj dwaj bracia, czyli Filip i Karol Majerowscy. I eksplorują teraz muzykę Wielkopolski i ten materiał, gdzie wybrzmiewają, Krzysiu, twoje ulubione dudy.
No jest, ale z Puzonem w ogóle.
Z Puzonem, dudy i Saxhornem i tak dalej.
Genialne połączenie. Chyba wcześniej tego nie słyszałem, żeby Puzon, tuba razem z dudami w taką dronową stronę poszły.
No właśnie, bo jak się słucha tego materiału, to państwo jeszcze nie mieli szansy słuchać, ale już niebawem, to też można zatracić takie poczucie, czy to jest muzyka akustyczna, czy to jest elektroniczna, więc chłopaki bardzo ciekawie operują tutaj instrumentarium. No i co ciekawe, to się wszystko wywodzi właśnie z muzyki tradycyjnej Wielkopolski, bo to jest polskie zagłębie dudziarskie. Nie wszyscy mają tego świadomość, więc chcemy to wyciągnąć z tego worka i pokazać, że też taka tradycja istnieje w naszym kraju.
No właśnie, ale to jest też grunt muzyki tradycyjnej nie jest moją mocną stroną, ale zastanawiam się, jak daleko to jest posunięte, bo na moje ucho wydaje się, że to jest to w jakiś sposób w czas tę muzykę interpretuje, jest naprawdę mocno przesunięty daleko. W stronę awangardy.
Tak, tak, tak. Tak, daleko, ale te echa właśnie delikatnie tej muzyki tradycyjnej wybrzmiewają. Na przykład w głosie, w śpiewanych elementach, bo takie momenty też się pojawią. Ale to jest piękne właśnie, że muzyk czerpie gdzieś z tego ziarna tej muzyki tradycyjnej i hoduje zupełnie inną roślinę, więc ja bardzo lubię takie projekty.
Pewnie, tak, tak. Tylko myślę, że warto to zaznaczyć dla publiczności, że to jest no właśnie dość awangardowa interpretacja tak, tradycji.
Dokładnie.
I chyba, i teraz nie wiem, czy 100 tysięcy Polsk to też jest projekt, który będzie właśnie nawiązywał do muzyki tradycyjnej, bo to jest nowy projekt, ciekawy projekt. To jest jeden z tych projektów, który na papierze wygląda fantastycznie, a myślę sobie z całym szacunkiem do wszystkich zaangażowanych w ten projekt, że to jest też projekt wysokiego ryzyka po prostu, no.
Jest dokładnie tak, jak mówisz, bo wszystkie zamawiane projekty to zawsze czerwona lampka gdzieś tam się pali i możemy ufać muzykom. Mi się też zdarzało, że był doskonały zestaw wykonawców czy kompozytorów, a wychodziła z tego troszkę klapa.
No tu mamy czterech fantastycznych solistów, tak. Z których każdy z nich jest gwarantem jakości.
Co i specjalistą w swoim fachu, tak. Więc...
Co nie znaczy, że suma da świetny, cztery razy lepszy efekt.
Ja mam duże zaufanie tutaj. Myślę, że to będzie i mam taką intuicję, że to będzie dobre. A jeżeli chodzi o ten taki nurt muzyki tradycyjnej, o której pytasz, no to sama idea odwołuje się do Polski jako tańca szwedzkiego, skandynawskiego, które podobno mają korzenie właśnie polskie, bo to się wiąże z tym, to jest taka historia, które też historie różne ciekawe Piotr Gwadera lubi układać, jak było w sytuacji Fudberków, tutaj jest bardziej naukowo, ale kiedy Zygmunt III Waza był koronowany na króla Szwecji, to oczywiście udali się na dwór szwedzki z nim muzycy polscy i podobnoż wtedy powstał właśnie ten taniec Polska. W archiwach bibliotek szwedzkich podobno jest ponad 100 tysięcy wersji melodii tego tańca, dlatego do tego bezpośrednio nawiązuje tytuł tego projektu 100 tysięcy Polsk. I tutaj nasza czwórka, nasz kwartet, można powiedzieć, bierze na warsztat ten materiał i tworzy swoją wersję, swoją interpretację właśnie tych tańców.
Piotr Gwadera, wymieniłeś perkusista, tak jest jednym z czterech, ale jest jeszcze flecistka Maja Miro, Paweł Iwan, cymbalista i Ryszard Lubieniecki, grający tutaj na akordeonie, zdaje się, tak?
Tak jest.
To jest ta strona tradycyjna, coś jeszcze na kodach? Nawiązujące właśnie do...
Potańcówki, oczywiście.
Oczywiście, znaczy, tego tak nie może.
Jedna potańcówka.
Nie mogła zabraknąć.
Tak, to już tak mocno przyległo do kodów, że potańcówka jest. Co ciekawe, ona ściąga zupełnie inną publiczność. Bardzo często osoby, których nie zobaczymy na koncertach, są na potańcówce, dlatego warto też to robić. I tutaj jest taki konstrukt na dwa głosy wymyślony w tym roku, że zagra orkiestra Podróżniacy, czyli dzieci, młodzież z Roztocza, ze Zdziłowic. Oni są prowadzeni przez Filipa Majerowskiego, czyli 50% duetów Cias. Wydali też w tym roku bardzo ciekawą płytę z muzyką Roztocza i oni zagrają do tańca wespół z kapelą Kotra z Litwy, ale ciekawe też, założyciel tej kapeli jest z Australii. A grają oni muzykę pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, troszkę z muzyką żydowską, troszkę z ukraińską, bo tutaj się to przenikało. Więc to będzie taki jeszcze bardzo silna pieczęć tradycji w programie festiwalu. No ale też jakbyśmy głęboko wchodzili w inspiracje wielu muzyków z innych części programu festiwalu, to i u Johnny'ego Nasha znajdziemy odnośniki do tradycji, u Alejandry Cardenas, czyli Ale Hop, i u Hatis Noit, także gdzieś ta tradycja, też takie smaczki się pojawiają w innych koncertach.
Tu przeszliśmy też płynnie do sekcji międzynarodowej i do hicików, nawet bym powiedział, tych, które się mogą pojawić na festiwalu. No bo Ale Hop to jest też artystka, która teraz ma swoje 5 minut, śmiało możemy tak powiedzieć.
Tak, rzeczywiście ona jest na fali. No i to, co robi, jest raz, że niezwykle ciekawe, dwa, że bardzo wartościowe, nie tylko ze względów muzycznych, ale takich humanistycznych, bym powiedział, bo w tej płycie A Body Like Home ona przerabia różne traumy swoje związane z przemocą domową, alkoholizmem, nie wiem, rasizmem i tak dalej, kolonializmem, więc to jest troszkę takie uzdrowienie dla niej, mam wrażenie, i tu jest też duża styczność muzyki z literaturą. Ja powiem szczerze, że bardzo czekam na ten koncert. Jeden z takich moich hitów, gdzie no nie mogę się doczekać, żeby tego posłuchać.
Jest też właściwie już powoli seniorka, no może przesadzam, ale jednak jedna z bardziej doświadczonych artystek i już jednak starszego pokolenia od Ale Hop, czyli Jenny Wol.
Tak. Chociaż ciekawa rzecz.
Norweżka.
Że i ostatnio puściłem jednej młodej osobie muzykę Jenny Wol. Wol, jak to woli. Chwal, niektórzy mówią. Norwegowie mówią Wol. I ta młoda osoba zaczęła sprawdzać, jak ta pani wygląda, bo pięknie śpiewa, i mówi: o Jezu, nie spodziewałem się, że ona jest w tym wieku. Ale seniorka to może dużo powiedziane.
Za dużo, tak. No próbowałem jednak podkreślić, że tak. już mówimy tu z dojrzałą artystką.
Rzeczywiście, bo ona już trochę tych płyt przerobiła, dwie pod pseudonimem, już bodajże 9 płyt wydała, jeżeli ja dobrze pamiętam. Ale ta muzyka jest bardzo świeża i ona jest rzeczywiście kierowana też do młodego odbiorcy, bo spokojnie, to jest pop po prostu. To jest bardzo ambitny, literacki pop. Można zaryzykować takie stwierdzenie. A jeżeli chodzi o ten materiał, który Jenny wykona, czyli jej ostatnia płyta, on był inspirowany też światem, który ja bardzo kocham, mianowicie światem zapachów. Bo cała koncepcja powstawała w trakcie pandemii, gdzie nie było dostępu do koncertów, nie było tego takiego fizycznego kontaktu z odbiorcą i to bardzo zainspirowało Jenny do stworzenia tego materiału. No płyta jest piękna, nie wiem, Krzysiu, co ty uważasz, bo chciałem też cię o to zapytać, co ty myślisz.
Iris Silver Mist? Nie słuchałem.
Nie słuchałeś?
No głupio aż się przyznać, bo do Classic Objects byłem na bieżąco, ale gdzieś po prostu mi umknęło to, że wyszła w zeszłym roku jej nowa płyta i ja to z przyjemnością nadrobię, bo to jest jedna z takich artystek, którym chętniej się przyglądam. Właściwie od czasów Meshes of Voice, czyli płyty nagranej z Susaną Wollumrod. No ale potem były fantastyczne Blood Beach i Apocalypse Girl, które wyprodukował Lasse Morhaug.
Dokładnie.
Już jakby
Blood Beach to jest moja ulubiona płyta Jenny i powiem ci, że jak słuchałem tej nowej, to na początku miałem duży problem, więc bardzo mnie ciekawi twoje zdanie, jeżeli już przejdziesz przez ten materiał albo usłyszysz to na żywo, może lepiej. Ona jest troszkę inna.
Ja zauważyłem dużą zmianę właśnie po Blood Beach, czyli na Practice of Love. Mm-hmm. To tam zrobiło się tak delikatnie, śpiewnie, słodko i to z tym miałem problem, przyznam, żeby się przez to przegryźć. I nie wiem, czy to jest w tę stronę.
To jest w tę stronę jeszcze bardziej. Ale cały czas pięknie.
Ale tak, nie, no jasne, tu jest jakość. Właściwie w jakimś sensie to nie jest artystka stojąca daleko od Antoniny Nowackiej.
Tak, dokładnie.
Prawda?
Tak.
Jak w sensie myśląc o tym, jak się prowadzi głos, o barwie głosu, to nie jest znowu to tak daleki świat.
Powiem ci, że ja nawet mam w głowie taki projekt, żeby je obie zderzyć ze sobą. To się nie udało w tym roku, ale rzeczywiście ta korespondencja jest bardzo, bardzo wyraźna. Antonina troszeczkę bardziej idzie w naturę. Mam wrażenie, że Jenny zostaje bardziej w popkulturze. Ale rzeczywiście z tego duetu mogłoby coś pięknego wyjść.
W naturę, ale też w abstrakcję. To jest totalnie już oderwane od treści. Z bardzo swobodną formą. No jedna z takich, powiedziałbym, odważniejszych artystek na polskiej scenie.
No i dobrze, że ją mamy tak naprawdę.
Oj tak.
Bo niestety niewiele jest dobrej, może teraz może się narażę komuś, ale nie ma dużo takiej muzyki, która,
powiedział to.
Która sięga w takie przestrzenie, które robi Antonina Nowacka. No i w ogóle i duet też Sophie Birch jest niesamowity, więc ja bardzo cenię takich artystów, takie artystki poszukujące.
Konsekwentnie prowadzi też tę drogę, to trzeba zaznaczyć, że rozwija swój warsztat, rozwija się też jako artystka, jednak od pierwszych płyt, które wydawała, to jest ciągle ona.
No i bardzo ciekawa jest technika jej śpiewu, więc to nie jest tak, że ona idzie gdzieś w coś utartego, tylko poszukuje, ona eksperymentuje, traktuje głos jako instrument, z którym można podziałać na różnych przestrzeniach, podobnie jak Hattie Snoid, także tutaj jest...
No właśnie, są tutaj dwa projekty, których nie znam, Hattie Snoid, o którym wspominasz, i Ellory Sachs, i z tej perspektywy to jest dla mnie zawsze miłe, żeby zobaczyć w programie festiwalu coś, czego wcześniej nie znałem, nie słyszałem, ale tu poproszę ciebie o...
No Hattie Snoid to jest artystka, ona jest Japonką, mieszka w tym momencie w Londynie, i jej głównym narzędziem jest właśnie głos. Ona zaczęła swoją przygodę z muzyką gdzieś, jak była nastoletnią dziewczynką i pojechała do Nepalu lub Tybetu, nie pamiętam już teraz, ale wiem, że została wielce poruszona przez głos mniszek buddyjskich śpiewających i bardzo poszła w stronę właśnie eksploracji ludzkiego głosu, i to jest ciekawe, bo ona łączy japońskie takie dworskie metody, techniki wykonawcze, wokalne, na przykład z chorałem gregoriańskim, z muzyką bułgarską. Jej materiał dźwiękowy to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie bazowanie na głosie, plus tam jakieś efekty, więc i ona tworzy struktury, które jak zamkniesz oczy i nie widzisz tego, no to to jest tak, jakby było raz, że generowane, prawda, z instrumentów gdzieś tam elektronicznych, dwa, jakby to była w ogóle orkiestra symfoniczna, więc bardzo, bardzo ciekawy projekt, też bardzo rytmiczny miejscami, bardzo taki rooty, mógłbym powiedzieć. Więc cieszę się, że ona będzie, że się zgodziła przyjechać na kody. No, a Ellory Sachs jest zupełnie inny świat. To jest muzyka elektroniczna już tak sensu stricte, ale też bardzo kameralnie traktowana, wręcz jak zespół kameralny. Taki fizyczny, kameralny zespół. To jest wchodząca gwiazda. Ona od kilku lat też bardzo konsekwentnie realizuje swoją wizję. Tworzy też muzykę do seriali, filmów. Więc ja bardzo jestem ciekaw, co ona jeszcze nam pokaże.
Właśnie jesteśmy w trakcie Festiwalu Muzyki Filmowej, więc...
Dokładnie.
Mogłaby jej Ellory Sachs na nim wystąpić.
Mogłaby jako taki wschodzący nurt, bo wielu na przykład nie doceniało Hildur Gudnadottir, a później się okazało, że jest na fali.
Wielu z tego świata, tak.
Tak, bierzemy. Teraz mam takie odczucia, że Ellory Sachs jest taką postacią, która gdzieś tam jeszcze może dużo namieszać. Raz, że w muzyce alternatywnej, dwa, że w muzyce filmowej.
No to została nam już tylko jedna super gwiazda, Super Silent trio, właściwie też Nestorów, no śmiało już mogę tak powiedzieć.
Śmielej możesz tak powiedzieć.
Jeżeli o Jenny mogłem tak powiedzieć, to tutaj tym bardziej. Trio Helge Stena, Stale Storlekona i Arve Henriksena.
No Super Silent, ale Silence tam nie będzie, więc to jest zespół, no cóż można o nim powiedzieć. Tam każdy koncert jest zupełnie inny. To jest muzyka improwizowana na bardzo wysokim poziomie, bardzo świadomie realizowana. No, dla mnie takie postacie, jak no przede wszystkim Arve Henriksen oczywiście, ale Helge Sten, czyli Dead Prot.
Ale ja nie mogę mu wybaczyć tego, że w Super Silent odłożył perkusję na bok i to jest problem dla mnie. No.
Ale ma swoje brutalne elektroniczne maszynki. Wiesz, no czasami trzeba iść na kompromisy, ale rozumiem.
Bo możemy powiedzieć, że każdy koncert jest inny, ale też są dwie ery Super Silent i jest właśnie ta z perkusją i tak, ta po perkusji. I...
My usłyszymy na kodach te po perkusji, ale myślę, że będzie bardzo fizycznie wręcz.
Grzegorzu, dla kogo to jest festiwal? Opowiadamy o tym, o programie, myślę, że bardzo klarownie, przejrzyście, idąc przez różne nurty, które na festiwalu są pokazywane, i to jest szalenie różnorodne. To widać, słychać po tym, jak różnych stron te projekty podchodzą do muzyki. Jaka to jest publiczność?
Dla każdego. Ja o tym mówię bardzo otwarcie, jest to festiwal dla każdego. Niestety łatka kodów jest przypięta, że to jest festiwal trudny, niedostępny. Sam doskonale to wiesz, weźmiemy garnek, popukamy łyżką i będzie koncert na festiwalu. No właśnie nie. Chociaż może i tak, bo i z takich rzeczy ciekawe rzeczy wychodzą. Na przykład Wojtka Bożejczyka, to serdecznie zapraszam, bo on tam gra na przykład na suszarce do ubrań. Takiej strunowej, można powiedzieć, suszarce, która stoi.
Świetny instrument dronowy, tak.
Więc tak jak wspominałem na początku, ten festiwal jest zupełnie dla każdego. Ja nie mówię, że każdy element programu jest dla każdego, chociaż uważam, że tak, ale każdy może znaleźć coś dla siebie w tym programie. I bardzo serdecznie zapraszam do przejrzenia tego programu, a dwa, do otworzenia głowy i takiej troszkę ciekawości, bo czym byśmy byli, gdybyśmy ciekawi nie byli.
To ostatnia jeszcze praktyczna informacja jest taka, że na kody wróciły bilety?
Tak. Wróciły bilety, są bardzo tanie. Karnet na 4 dni kosztuje zaledwie 199 zł bodajże, plus opłata operatora biletów, jakieś grosze. Koncert inauguracyjny, czyli La Tompette, te dwa wydarzenia są wyjęte z karnetu. Ale jest dużo wydarzeń też darmowych, czyli wszystkie działania w Muszli w Ogrodzie Saskim są po prostu darmowe, wystarczy pobrać wejściówkę. Ja jeszcze zaproszę serdecznie na stronę www.kody-festival.pl do szczegółowego zapoznania się z programem.
No i na tym kończymy opowieść, ale kończymy ją zaproszeniem na festiwal. Grzegorz Paluch był moim Państwa gościem, kurator tego festiwalu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.